Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Stone Age Economics, Marshalla Sahinsa to klasyczna praca z antropologii ekonomicznej, która bada, jak funkcjonowała wymiana. Produkcja i podział dóbr w społeczeństwach łowiecko-zbirackich oraz w innych dawnych wspólnotach. Książka nie opisuje gospodarki w nowoczesnym sensie, lecz pokazuje, że ekonomia jest zakorzeniona w kulturze, więziach społecznych i symbolach. Sahlins kwestionuje popularne wyobrażenie o tzw. prymitywnych społecznościach jako o grupach żyjących w ciągłym niedoborze. Jego najważniejsza teza głosi, że wiele z nich można uznać za pierwotne społeczeństwa dostatku, bo potrzeby były ograniczone, a czas wolny relatywnie większy niż w nowoczesnych systemach produkcji. Autor łączy analizę etnograficzną z krytyką formalistycznych modeli ekonomii, proponując patrzenie na gospodarkę jako na część szerszego porządku społecznego. Obok polityki i religii przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ekonomia jako element kultury, a nie osobna sfera racjonalnego działania. Najważniejszy intelektualny zwrot w tej książce polega na odrzuceniu założenia, że ludzie wszędzie podejmują decyzje ekonomiczne według tych samych zasad maksymalizacji zysku. Sahlins pokazuje, że w badanych społeczeństwach produkcja i dystrybucja dóbr wynikają z reguł pokrewieństwa, obowiązków, rytuału i lokalnych norm moralnych. Oznacza to, że nie da się oddzielić gospodarki od reszty życia społecznego, bo decyzje o pracy, podziale żywności czy wymianie są osadzone w relacjach rodzinnych i wspólnotowych. Autor stoi tu po stronie ekonomicznej antropologii substancjalistycznej, która bada, jak konkretne społeczeństwa organizują zaspokajanie potrzeb, zamiast zakładać uniwersalny model rynku. Taka perspektywa jest ważna, bo podważa eurocentryczne myślenie o rozwoju i pokazuje, że to, co nazywamy racjonalnością ekonomiczną, jest historycznie i kulturowo uwarunkowane. Dzięki temu książka nie tylko opisuje dawne społeczeństwa, lecz także krytykuje współczesne uproszczenia w myśleniu o człowieku. Po drugie, teza o pierwotnym społeczeństwie dostatku i jej konsekwencje dla obrazu łowców i zbieraczy. Jednym z najbardziej znanych wątków książki jest argument, że łowcy i zbieracze nie byli automatycznie nędzarzami skazanymi na ciągłą walkę o przetrwanie. Sahlins twierdzi, że jeśli mierzyć dostatek nie ilością towarów, lecz stosunkiem potrzeb do wysiłku potrzebnego na ich zaspokojenie, to wiele takich społeczeństw można uznać za zamożne. Ich aspiracje materialne były ograniczone, a zdobywanie pożywienia często zajmowało mniej czasu niż praca w rolnictwie czy przemyśle. To odwraca klasyczny schemat, według którego postęp techniczny ma automatycznie oznaczać większy dobrobyt i lepsze życie. Sahlins nie idealizuje tych społeczeństw bez zastrzeżeń, ale pokazuje, że dominujący w nowoczesnej kulturze obraz pierwotnej biedy jest uproszczony. Konsekwencją tej tezy jest szersza krytyka cywilizacyjnego mitu o linearnym rozwoju. Autor sugeruje, że nowoczesna produkcja często zwiększa nie tylko obfitość, ale też zależność od systemu pracy, akumulacji i nieustannego wzrostu, co komplikuje proste porównanie dawnych i współczesnych form życia. Po trzecie, reciprocja. Redystrybucja i wymiana jako mechanizmy utrzymywania więzi społecznych, Sahlins wiele uwagi poświęca temu, jak dobra krążą w małych wspólnotach i jak ich obieg organizuje relacje między ludźmi. Kluczowe są trzy pojęcia, czyli wzajemność, redystrybucja i wymiana symboliczna. Wzajemność oznacza sytuację, w której ludzie dają i otrzymują nie tylko po to, by osiągnąć natychmiastowy zysk, lecz po to, by podtrzymać relacje, zobowiązania i równowagę grupy. Redystrybucja pokazuje, że część dóbr może być skupiana i ponownie rozdzielana przez przywódcę, starszyznę lub centrum wspólnoty. Dzięki temu gospodarka staje się narzędziem integracji społecznej, a nie jedynie rachunkiem jednostkowych interesów. Autor podkreśla też znaczenie symbolicznej wartości dóbr, które mogą mieć znaczenie rytualne, prestiżowe lub polityczne. Tak rozumiana wymiana nie jest dodatkiem do ekonomii, lecz jej rdzeniem. To ważne, bo pozwala zrozumieć, dlaczego w wielu społeczeństwach obieg rzeczy służy przede wszystkim utrzymaniu porządku społecznego, a dopiero w drugiej kolejności zaspokajaniu indywidualnych potrzeb. Po czwarte, krytyka formalizmu ekonomicznego i uproszczonych modeli człowieka gospodarującego. Książka jest także mocnym, polemicznym głosem przeciwko formalistycznemu podejściu do ekonomii, które zakłada, że wszyscy ludzie podejmują decyzje w warunkach stałego niedoboru i działają jako kalkulujący maksymalizatorzy. Sahlins pokazuje, że taki model może być użyteczny w niektórych analizach rynku, ale nie nadaje się do opisu społeczeństw, w których produkcja jest podporządkowana innym celom niż akumulacja. W jego ujęciu najpierw trzeba zrozumieć lokalne definicje potrzeby, obowiązku i wartości, dopiero potem mówić o racjonalności. Autor nie neguje, że ludzie liczą koszty i korzyści, lecz twierdzi, że samo liczenie ma różny sens w różnych systemach społecznych. W praktyce oznacza to krytykę przekonania, że zachowania ekonomiczne można wyjaśnić bez odniesienia do kultury. To właśnie dlatego książka miała tak duży wpływ na antropologię, archeologię i historię społeczną. Jej siła polega na tym, że nie tylko opisuje inne społeczeństwa, ale też ujawnia ograniczenia zachodnich kategorii analitycznych, które często są przedstawiane jako neutralne i uniwersalne. Na koniec. Znaczenie książki dla współczesnych debat o dobrobycie, pracy i alternatywach rozwoju Stone Age Economics pozostaje ważna nie tylko jako klasyk antropologii, lecz także jako książka, która wciąż inspiruje dyskusję o tym, czym jest dobrobyt. Sachlins stawia niewygodne pytanie, czy większa produkcja rzeczywiście oznacza lepsze życie. Skoro nowoczesne społeczeństwa często wiążą się z nadmiarem pracy, presją wzrostu i rosnącymi nierównościami. Jego analiza pomaga myśleć o zrównoważeniu, ograniczonych potrzebach i społecznej organizacji pracy w sposób wykraczający poza język rynku. Dla badaczy to ważne źródło metodologiczne, bo uczy, jak łączyć dane etnograficzne z teorią społeczną bez redukowania ludzi do abstrakcyjnych modeli. Dla szerszego czytelnika książka jest wartościowa, bo zmienia intuicyjne wyobrażenie o historii gospodarczej człowieka i pokazuje, że rozwój nie musi być rozumiany wyłącznie jako wzrost produkcji. Właśnie to odróżnia ją od wielu innych książek z tej dziedziny. Nie oferuje prostego podręcznika ekonomii, lecz krytyczne narzędzie do ponownego przemyślenia relacji między pracą, wspólnotą, potrzebami i cywilizacją. Podsumowując, Stone Age Economics warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas antropologia, historia gospodarki, teoria społeczna albo krytyka współczesnych wyobrażeń o rozwoju. Książka będzie szczególnie cenna dla studentów, nauk społecznych, badaczy kultury, ekonomistów otwartych na perspektywę poza neoklasycznym modelem oraz dla czytelników szukających alternatywy wobec prostego myślenia o rynku i wzroście. Jej największą zaletą jest to, że nie ogranicza się do opisu dawnych społeczeństw, ale wykorzystuje je do zakwestionowania założeń nowoczesności. Sachlins pokazuje, że ekonomia nie jest neutralnym i samodzielnym mechanizmem, lecz częścią życia społecznego ukształtowaną przez normy, symbole i relacje. Na tle podobnych książek wyróżnia ją połączenie śmiałej tezy, solidnego materiału etnograficznego i trwałego wpływu na kilka dyscyplin naraz. To lektura wymagająca, ale bardzo ważna intelektualnie, bo zmusza do porzucenia wygodnych schematów i do ponownego zdefiniowania takich pojęć jak dostatek, praca i potrzeba. Dzięki temu pozostaje aktualna także dzisiaj, zwłaszcza w debatach o nierównościach, konsumpcji i granicach wzrostu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marshall Sachlins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.